Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Razem z Michałem w Konwersatorium rozmawiamy od już, można powiedzieć, dawien dawna o ludziach niepodległości roku 18, czyli o tym pokoleniu, które gdzieś swoją aktywnością zawadza o ten rok tego przełomu, odzyskania niepodległości, a potem w różny sposób zaznacza się przed tym rokiem, po tym roku, w aktywności publicznej. Przyjęliśmy wtedy takie założenie, że mówimy o osobach jakby z drugiego szeregu, bez tutaj ustalania ważności, tylko chodziło o osoby, które jakby nie są zawsze w tym pierwszym szeregu wymieniane. Dzisiaj wchodzimy w krótką serię czterech rozmów, która trochę będzie miała podobną atmosferę, ale dotyczy już osoby naprawdę z pierwszego szeregu naszych dziejów polskich, bo będzie chodziło o prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okazja do takiej krótkiej serii rozmów jest znakomita. Ta nieprawdopodobnie ważna postać najnowszych dziejów Polski, dziejów kościelnych, ale także dziejów politycznych, dziejów społecznych. Ta potężna postać będzie niedługo przedmiotem szczególnego wyróżnienia czy zaznaczenia jej ważności, bo słyszeliśmy już o wyznaczeniu daty beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego na 7 czerwca roku 2020. Prymas, zarówno jeśli chodzi o, można powiedzieć, dzieje ogólnopolskie, jak i też, zaznaczmy, to dzieje lubelskie, to osoba, która zasługuje na uwagę szczególną, przyjrzenie się. Ale nie chcemy być tutaj szczegularzami, biografistami. Chcemy, tak jak trochę w przypadku tych pozostałych osób, powiedzieć o Polsce prymasa Wyszyńskiego. Więc trochę przesuwając się w jego biografii, obserwować zmieniającą się topografię polską, różne ideowe zmiany, różne okoliczności, które kształtowały jego życie w ten sposób. Trochę razem z prymasem Wyszyńskim przez Polskę, tak można byłoby powiedzieć. Początek jest zawsze ten sam, narodziny, i ta pierwsza topografia Polski prymasa Wyszyńskiego to są granice Mazowsza i Podlasia. Urodzony 1 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela. O właśnie takiej szczególnej topografii na granicy takich dwóch bardzo bliskich sobie ostatecznie historycznie, geograficznie krain, Mazowsze, Podlasie, one się tak naprawdę w jedno w drugą przechodzi. I Zuzela mieści się trochę na tej granicy tego terenu, na którym ludzie w owym czasie pytali się, tak jak nawet mamy to świadectwo samego prymasa z jego domu rodzinnego, pytali się, czy bliżej im będzie pielgrzymować na Jasną Górę, czy raczej do Ostrej Bramy, w jedną lub drugą stronę, w zależności od tego, czy się było trochę bliżej Warszawy, czy Białegostoku, wybór był w tę lub drugą stronę łatwiejszy, trochę okraszony żartem, anegdotą, no ale prawdziwy, bo to te dwa polskie światy, dwa światy Rzeczypospolitej się tutaj ze sobą spotykały. I prymas młody, Stefan Wyszyński, urodzony w rodzinie organisty Stanisława Wyszyńskiego i Julianny Karp, żyje początkowo życiem takiego chłopca, który wędruje swoją rodziną, tak jak ojca zajęcie organisty go przenosi. Tak jest w Zuzeli, potem jest w Andrzejewie. Tak, można zaznaczyć, że takim faktem, który będzie mocno na pewno wpływał na jego życie, to jest dosyć szybka śmierć jego matki, ma 9 lat. Stefan, kiedy matka umiera, zaznacza się to słynnym, takim potem przez niego często wspominanym wydarzeniem. Matka zwraca się do niego, żeby się ubierał, tak? Leży na łożu śmierci i mówi nagle, każe, żeby się ubierał, co młody Stefek nie bardzo najpierw pojmuje, to bardzo tak po prostu, zwyczajnie. Ojciec wyjaśnia mu, że to trochę czego innego dotyczy i potem w tym komentarzu okazuje się, że to chodzi o to, żeby się ubierał do mszy, że to chodzi o jego kapłańskie powołanie. Potem mamy krótkie losy warszawskie. z Gimnazjum Górskiego, gimnazjum nie byle jakim, takim no, jednym z ważniejszych warszawskich szkół, zaznaczająca się zewnętrznie tym słynnym kepi, które nosili uczniowie Górskiego, kepi wojska francuskiego nosi małpa od Górskiego. Tak, tak się wtedy ponoć mawiało. No i ale to dosyć ciekawe, bo droga nie jest w jedną stronę. Nawet z jednej strony tak zwykle myślimy, że ktoś, kto się pojawi w Warszawie, tak, to potem już z Warszawy nie wyjeżdża. W przypadku Stefka to jest tak, że on najpierw do tej Warszawy, ale potem znowu gdzieś tam krąży bierzmowanie, co zauważyłem. Michale, to ciekawe dla mnie, zawsze sprawdzam, jak to z tymi bierzmowaniami było. Ciekawe, że on miał wtedy lat 12, tak jak zobaczyłem, kiedy go bierzmowano, czyli jak naprawdę na nasze standardy, to bardzo wcześnie, co spowodowało, że później z tym biskupem nowowiejskim, miał okazję się widywać, później tym, który go bierzmował. Jak już był, sam Stefan był profesorem już, jeździł z wykładami, to stary arcybiskup nowowiejski jeszcze, na przykład się dzieje się przed II wojną światową, mówił mu z wyrzutem, ja księdza bierzmowałem, a ksiądz tak rzadko tutaj z wykładami przyjeżdża.
A też dodajmy, no, jedna z ważniejszych arcybiskup nowowiejski postaci polskiego kościoła. Nawet pomijając kwestię jego męczeńskiej śmierci w czasie II wojny światowej, to jeden wybitny liturgista, ale też działalność społeczna, bardzo, bardzo taka postać, postać ważna, inspirująca. W ogóle dwa słowa powiedzmy o tym, co nam mówi to, że on kończył te prywatne szkoły, Gimnazjum Górskiego, niższe seminarium duchowne. To już było to...
Bo potem Wrocławek.
Tak, tak, tak.
To już jest inny świat przesunięty trochę w inny miejsce.
Powiedzmy sobie, że on był beneficjentem w jakimś sensie tych zmian, które zaszły po rewolucji 1905 roku, kiedy to wiele ograniczeń związanych z życiem narodowym w Królestwie Polskim i z życiem religijnym, co się ściśle wiązało, zostało zniesionych. Tak? Zniesiono zakaz budowy kościołów. Jak to ktoś ładnie powiedział, że po 1905 roku całe Królestwo Polskie pokryło się czerwonym płaszczem neogotyckich. To jak się jedzie w kierunku Lublina drogą krajową numer 7, czy jechało, bo ona już nie istnieje, drogą krajową numer 17, to tych kościołów neogotyckich z tamtego czasu można spotkać dużo. Częściowo umożliwiono polonizację szkolnictwa, przynajmniej na poziomie prywatnym, i z tego mógł korzystać, że mógł skończyć polską szkołę z polskim językiem wykładowym, a nie te koszmarne fabryki rusyfikacyjne, jakie znamy, nie wiem, ze wspomnień niebieskiego mundurka chociażby, prawda? Gdzie w zasadzie, żeby cię szkoła nie zdemoralizowała, trzeba było się mocno postawić.
A Stefan Wyszyński wspomina swoją szkołę jednak właśnie dzięki temu, z tym dobrodziejstwu, o którym mówisz, z dużym rozrzewnieniem. Co prawda, to jest zabawna uwaga w jego takich autobiograficznych momentach, gdzie on mówi, że to ciekawe, gdy myśli dzisiaj o szkole Górskiego, to jest to ten dziwny przykład taki, że jak człowiek młody na bieżąco doświadcza jakiejś instytucji szkolnej z bólem i cierpieniem, a potem po latach myśli o niej wyłącznie z rozrzewnieniem.
Ale dodajmy, że to były wszystko jednak zakłady szkolne, tak, instytucje edukacyjne pierwszej wody, pierwszej klasy. To nie były prowincjonalne szkoły z jakimiś prowincjonalnymi nauczycielami, tylko nawet jak na tamte czasy były nowoczesne.
Warszawa, Górski, potem kontynuacja w Łomży, też pamiętajmy, zawsze ośrodek w tej geografii polskiej, Łomża nie, mimo wszystko nie byle jaki, choć miejscowość nam się nie kojarzy wśród tej pierwszej grupie, ale kościelnie na przykład instytucjonalnie ważny, a potem Wrocławek i rzeczywiście takie przesunięcie w inne trochę światy. Tutaj z kolei będziemy mieli, o czym pewnie
zaraz. To też kwestia granic diecezji, które były wtedy, już nie będziemy w to wchodzić, ale one były w wyniku różnych zaszłości historycznych, te granice były dosyć pokręcone, więc to, że chłopak z północnego Mazowsza, z pogranicza Podlasia z jego biskupem był biskup we Włocławku, to akurat w wyniku uwarunkowań historycznych tak to wtedy było.
Tak, trzeba rzeczywiście w takim razie zaznaczyć, że nie jest to coś bardzo niesamowitego, bo zazwyczaj w takich sytuacjach myśli się, no tak, dlaczego nie wybrał tam, nie wiem, czegoś bliżej, tak? Czasami w życiu niektórych osób takie wybory bywają zaskakujące, tak? No do dzisiaj na przykład jest kwestią jakiejś dyskusji, dlaczego Jerzy Popiełuszko raczej przywędrował do Warszawy, niż został gdzieś tam w Białymstoku, prawda? W kwestii jakichś możliwych decyzji. Tutaj to połączenie z Wrocławkiem nie jest takim niesamowitym niesamowitym paradoksem, jak się na pierwszy rzut oka wygląda. Zaczęliśmy od tej pory chłopięcej, chłopięco-szkolnej, za chwilę trzeba będzie coś tam powiedzieć o tym, co już wyraźnie formowało jego drogi dalsze. Wracamy do naszej rozmowy, pierwszej naszej rozmowy o Stefanie Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia. Dzisiaj tak o nim mówimy. Zaczęliśmy rozmowę o Stefku Wyszyńskim. Zawędrował do Włocławka. Tutaj mamy go w liceum Świętego Piusa X. Tutaj kończy się ten jego etap edukacji średniej i natychmiast bez, można powiedzieć, jakiegoś wahania i bez żadnego czekania wstępuje do seminarium duchownego właśnie tam, we Włocławku.
Aczkolwiek jak z jego wspomnień wynika, to nie jest tak, że to było jego powołanie, które odczuwał od wczesnego dzieciństwa, tylko które mniej więcej dojrzało w tym momencie, kiedy musiał podjąć jakąś decyzję odnośnie swojej drogi życiowej. I nie było oczywiste na pewno dla niego, tak jak są tacy. Jan 23 zawsze wspominał, że nie pamiętał czasów, kiedy nie chciał być księdzem, że było to dla niego tak oczywiste pragnienie, odkąd zaczął świadomie postrzegać świat i z tym już został do śmierci. W przypadku Stefana Wyszyńskiego to na pewno było trochę bardziej skomplikowane. Aczkolwiek nie było to tak zwane późne powołanie. To jest to powołanie chłopaka kilkunastoletniego, prawda, gimnazjalisty.
To są te lata 1920-1924, lata jego formacji pierwszych, też chyba dosyć krótki tak naprawdę, tak? Dzisiaj mówimy o 6 latach tej edukacji, tutaj 20-24, dość szybko ten czas biegnie. Pamiętamy, że gdzieś w tle jest w ogóle cały ten przełom niepodległościowy. No, można powiedzieć, przy tym się mocno nie zatrzymujemy, ale tak trochę idziemy sobie przez te lata, jakby on był, nie wiem, obywatelem jakiegoś tak stabilnego państwa, jak w tamtych latach gdzieś jakby się na jakiejś angielskiej prowincji wychowywał. Tymczasem oczywiście mamy do czynienia z momentami przełomowymi. On tam jakoś w tym pochłopięcemu, wcześniej młodzieńczemu uczestniczy, ale to jeszcze za wczesne lata, żeby się gdzieś wybijało.
Jest za późno urodzony żeby być aktywnie włączonym w jakąś działalność niepodległościową, żeby aktywnie, nie wiem,
gdzieś tam
walczyć
jest
w wojnie polsko-bolszewickiej,
prawda? Gdzieś tam jest w tle scouting, gdzieś tam jest jakaś przygoda z tą czy inną jakąś grupą, jest jakaś opowieść o jakimś takim chłopięcym przejmowaniu różnych nastrojów walki patriotycznej, te różne tam zaznaczające się we wspomnieniu opowieści o tym, jak walczą chłopcy o górę jakąś, tam się biją, tak jakby walczyli o jakąś polską placówkę, ale to są wszystko rzeczy, które, no on jest jeszcze za późno urodzony, żeby wejść to z całym rozeznaniem. Natomiast te lata formacji kleryckiej no muszą już jakoś go kształtować. Sam raczej kładł nacisk, gdy o tym wspominał, kładł nacisk na te mocno duchowe znaczenie seminarium, czyli bardzo opowiadał o jednak bardzo dużej intensywności tych dwóch nabożeństw. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego i nabożeństwa akurat do Matki Bożej Jasnogórskiej. Tak jakby to, co stało się rzeczywiście rzeczą najściślej z jego życiem związaną. Wszystko postawiłem na Maryję, związek z obrazem częstochowskim. To gdzieś tam wraca zawsze wspomnienie, że to w tym seminarium włocławskim już w kaplicy bocznej był ten obraz i on tam nabożeństwem czuł się z tym mocno związany.
Dodajmy, że o ile nabożeństwo do Matki Boskiej Jasnogórskiej, to jest coś, co w jego życiu będzie się przewijać i jest faktem znanym i będziemy o tym mówić, ale rola nabożeństwa do Najświętszego Serca jest już trochę może mniej znana. To było nabożeństwo, które przede wszystkim polegało na, była wielka akcja poświęcania rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i ona wiązała się z różnego rodzaju zobowiązaniami moralnymi, które rodziny podejmowały. Uczciwej pracy, wyrzeczenia się alkoholu czy ograniczenia, a to w tamtych czasach był naprawdę olbrzymi problem. Także poza wymiarem ściśle religijnym, tak, wejścia duszy w relację z osobą Zbawiciela, miało też olbrzymi patriotyczny wymiar, ale nie w sensie, że tam wkładano flagę w Najświętsze Serce, prawda? Czy Najświętsze Serce kładziono na Białego Orła, tylko ten wymiar odnowienia moralnego, tak? Że niepodległość będzie owocem odrodzenia moralnego narodu. To jest coś, o czym już nie pamiętamy, ale to odegrało również olbrzymią rolę. Zresztą dodajmy jeszcze, jak już mówiliśmy o tym, że on był beneficjentem tych zmian po 1905 roku, zmian edukacyjnych, tak? Znaczy w tym sensie, że mógł się uczyć w polskiej szkole, to dodajmy też, że kościół, w którym wzrastał, a który w królestwie no, po powstaniu styczniowym był kościołem niezwykle przetrzebionym, gdzie likwidowano zakony, w zasadzie nie było żadnej diecezji obsadzonej przez biskupa. Jednak w wyniku również 1905 roku, ale innych zmian, które w tym mniej więcej czasie zaszły, on miał jednak szansę, jakkolwiek nie w niepodległej Polsce, no to jednak wzrastać w kościele, już odbudowanym w dużej mierze po tej katastrofie, z biskupami, z działającymi seminariami, z działającymi, z niższym seminarium duchownym, prowadzącego niezwykle intensywną akcję duszpasterską. O kulcie Najświętszego Serca mówiliśmy, ale to jest czas, kiedy redemptoryści wchodzą do misje ludowe, prawda? Także to jest kościół żywy, tak, w którym niezwykle dużo się dzieje. On jest dzieckiem takiego kościoła.
Jednym z elementów tego, o czym mówisz, i chyba też i momentem, w którym powoli zaczynamy widzieć to kształtowanie się człowieka posyłanego do różnych takich zadań szczególnych i wybijającego się powoli na taką zauważalną, tak, również jednostkę. Pamiętam o tym, że ksiądz nie zawsze musi być taką zauważalną, mocno jednostką. Czasami bardzo dzielni, dobrzy księża pozostają, można powiedzieć, pobożnie, głównie w pamięci Boga i niektórych wiernych, ale niektórzy, tak, mają też jakby tę okazję i trudność życiową, bo to jest także trudność, że zaczynają się wybijać, tak? Zaczynają się stawać tacy, no, że ich gdzieś tam się wysyła w różne miejsca. I tutaj takim momentem, który widzimy, no to jest to, że Stefan Wyszyński już w czasie kleryckim staje się redaktorem kleryckiego czasopisma. To w ogóle dzisiaj to wydaje się nam niespecjalnie niezwykłe, w ogóle zresztą konwencja czasopisma trochę wychodzi z mody, ale nawet jakiś czas temu gdybyśmy o tym powiedzieli, to wszyscy powiedzieli, no to dosyć oczywiste, każdy jakoś gdzieś tam w seminarium jest zaangażowany. Niemniej tutaj mamy do czynienia z dość niezwykłą rzeczą. Ktoś, kto redaguje czasopismo, nie wątpliwie także jest jakoś człowiekiem pewnego większego zaufania. Z drugiej strony wiemy też, bo to z jego własnych wspomnień, sprawa dotyczą już troszeczkę późniejszego czasu, ale pamiętajmy o tym, że redagowanie, wydawanie czasopisma to jest w owym czasie także uzyskiwanie pewnych umiejętności praktycznych, nie tylko redagowania, pisania, przesyłania tekstów, ale także zorganizowania całego tego procesu, wówczas dość skomplikowanego, można powiedzieć niezwykle magicznego wydawania, tak, drukiem tego. To on sam o tym wspomina, że musiał nauczyć się w ogóle rozmawiania z drukarzami, podstaw pewnych technik drukarskich, czasami też i z bliska temu towarzyszył. To jest ten moment takiego pierwszego, że widzimy z jednej strony na tej drodze, o której wspominałeś, tego tak jak drogi kościoła, który chce docierać, który przygotowuje się do takiego docierania także właśnie drukiem, takiego trochę jest gazeta, to musi być też katolicka gazeta i przygotowuje także księży do tego, żeby umieli pisać artykuły, występowali. Tutaj widzimy w tym właśnie nurcie również Stefana Wyszyńskiego w samych początkach. No cóż, ten wątek niewątpliwie należy podsumować wydarzeniem i realnie ważnym, i niesłychanie symbolicznym, mianowicie momentem święceń kapłańskich, które przychodzą 3 sierpnia 1924 roku.
Jego urodziny i imieniny, dodajmy. Tak. Zawsze to ten 3 sierpnia był jego potrójnym świętem.
Tak, bo to niby pierwszego, ale to był wpisany potem 3, jak to zwykle w takich sytuacjach czasami te daty się troszeczkę przesuwały w zależności od tego, kiedy były zapisane do ksiąg i jak to było z chrztem. W każdym razie zawsze ten sam początek sierpnia to jest jego czas szczególnych, tak? Jego
zawsze myśl, czas, tak? Jakiejś szczególnej łaski.
Tak. A tutaj na dodatek to nie jest tak, jakby ktoś nagle specjalnie dla niego spośród władz seminaryjnych wymyślił sobie termin święceń, tylko mamy do czynienia z tą słynną historyjką, niesamowitym przesunięciem, że mianowicie wszyscy jego koledzy są święceni tak jak trzeba i wszyscy wiedzą 29 czerwca w świętych Piotra i Pawła rocznik przyjmuje święcenie, a Stefan Wyszyński jest wtedy chory, jest w szpitalu. I to jest ten wątek, który potem znowu będzie w biografii jego ciągle się odbijał i o którym on często wspominał. Tak, że gdy potem wrócił do seminarium, wyznaczono mu osobny termin, święcenia były z tego całego opisu wynika.
W bocznej kaplicy.
Tak. Zdaje się, że nie było za bardzo wielu świadków tego, bo on mówi, właściwie jedynym świadkiem była Matka Boska w obrazie częstochowskim, więc tak nie za bardzo do końca wiemy, jak to, jakby to być co do obchodu, jak to wyglądało. Zdaje się, że to trochę na zasadzie wyświęcenia Marudera, który no, nie zdążył na tamte. Tak? Przy czym jeszcze atmosferę dopełnia to słynne wyrażenie, które zapamiętał, że kościelny w katedrze mówi mu, z takim zdrowiem to na cmentarz raczej, a nie do święceń. No, dość bezpośrednio się wyraził. Neoprezbiter mocno to zapamiętał. Rzeczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że ta choroba, którą on przeszedł, naprawdę odebrała kawał zdrowia i może rzeczywiście bardziej skrupulatne jakieś władze seminaryjne mogłyby nabrać wątpliwości, czy kogoś takiego warto wyświęcać, bo to ostatecznie zawsze jest jakieś później kościelne zobowiązanie.
Znaczy tam się sprawa ważyła. No, tak,
się ważyła, tak, właśnie. Tak. Tak. Jednak, no ale jednak, niech będzie. Niech będzie. We wspomnieniach Wyszyńskiego mamy też taką całą historię, że święci go biskup Owczarek, który jest sam schorowany i z trudem się przesuwa, a święcony Stefan Wyszyński po tej chorobie ledwo zipie i opowiada, że łatwiej mu było leżeć w czasie święceń, jak wiadomo, święcony przygotowuje się do święceń również modlitwą w prostracji, leży krzyżem, że łatwiej mu było leżeć niż trzymać się na nogach.
Że bał się tego momentu, że litania do wszystkich świętych się skończy, będzie musiał wstać.
No i właśnie te wszystkie znaki.
Ale to są w ogóle, powiedzmy sobie, jak już tak rzucamy, używamy życiorysu do powiedzenia czegoś o szerszym obrazie, że to są w ogóle czasy głodne, niedogrzane. No. We wszystkich wspomnieniach seminaryjnych z tego okresu mniej więcej, czy z okresów wcześniejszych, czy to będzie właśnie Jan XXIII, czy Wyszyński, czy Jan Paweł I, ktokolwiek, to wspomnienia czasów seminaryjnych to są zawsze wspomnienia czasów chłodu, głodu. Jak ktoś miał rodzinę bardziej bogatą i ona mu tam czasami wiktuały jakieś przysłała, to wiadomo było, że ten kolega i tak będzie musiał się podzielić tym wszystkim. Byli oni również w dosłownym sensie tego słowa, z seminarium wychodziło się wypuszczonym i ogołoconym.
No cóż, trzeba byłoby jeszcze dopowiedzieć w tej samej serii, że ważnym dla życiorysu kapłańskiego Stefana Wyszyńskiego jest oczywiście także i to podkreślanie odprawienia prymicji na Jasnej Górze, tak, 2 dni po święceniach. Jedzie na Jasną Górę, jest w znanym zwyczaju, że księża nowo wyświęceni odprawiają, nie chodzi o jedną, to jest zazwyczaj cała seria prymicji, pierwszych mszy, przy których istnieje też i przywilej tego udzielania szczególnego błogosławieństwa rękami neoprezbitera. Dla Stefana Wyszyńskiego to, że odprawiał na Jasnej Górze, tam właściwie, jak wspomina, jego siostra go namówiła i go tam zawiozła, to było takim czymś, co potem, do czego chętnie nawiązywał, jako do tej złotej nici maryjnej, jasnogórskiej pobożności, którego potem cały czas prowadzi. O samej mszy wspomina, to dosyć ciekawe, wspomina trochę tak, jakby wspominał ktoś, kto się nieźle napocił, tak? To znaczy, że to jest te pierwsze msze, że sama organizacja, przystąpienie do tego i tak dalej nie było rzeczą łatwą. Natomiast ten moment duchowy tutaj zawsze dominuje. W Wracamy do naszej rozmowy o Polsce prymasa Wyszyńskiego. Byliśmy ze Stefanem Wyszyńskim we Włocławku, byliśmy z jego prymicjami na Jasnej Górze i teraz znowu trzeba będzie jechać w inne strony, trzeba będzie jechać w nasze strony, można powiedzieć w imieniu naszych słuchaczy, do Lublina, bo dosyć szybko po święceniach kapłańskich w roku 25 Stefan Wyszyński, młody ksiądz, zostaje skierowany na studia i ciekawe, bo znowu mówiliśmy o tych zamiarach nowoczesnościowych, to te studia są znowu takie właśnie już w tym nurcie, bo on się interesuje naukami społecznymi, byśmy powiedzieli pewnie socjologią, no i też i ekonomią, tak? To będzie pole jego zainteresowań nie tylko uniwersyteckich, ale też potem rozmaicie praktycznych. No to też o tym będziemy musieli powiedzieć, bo to jest tak. To są studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To jest wejście do działalności akademickiej i początek tego zaangażowania ważnego w Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. W ten sposób Stefan Wyszyński stanie się współpracownikiem, ojcem, wychowawcą całego grona tych, którzy potem staną się na długie dziesięciolecia. To będą osoby znaczące w gronie katolickiej inteligencji. I w końcu ważne dla jego profilu kapłańskiego i jego drogi dalszej spotkanie z księdzem Władysławem Korniłowiczem, które będzie wracało potem.
Powiedziałaś inteligencja katolicka, tak? To jest w zasadzie pierwsze pokolenie, które można zaliczyć do tej formacji. Ludzie niepodległości, o których my mówimy, tak? Czyli ludzie z pokolenia rodziców kardynała Wyszyńskiego, to nie byli ludzie specjalnie wierzący. To nie byli ludzie, dla których wiara religijna, katolicyzm było czymś kształtującym ich postawę, no nie tylko moralną, ale i intelektualną. Jak patrzymy często na ludzi niepodległości tej pierwszej półki, ale
Piłsudski,
Dmowski, Paderewski, to nie są jacyś giganci życia duchownego, są raczej dosyć mocno obojętni religijnie. Mm-hmm. Niektórzy powracają, prawda, niektórzy
ale to po latach.
No ale w każdym razie to nie jest tak, że raczej standardem był, dzisiaj byśmy powiedzieli, agnostycyzm, poszukiwania filozoficzne w oderwaniu od religii, nawet to, co my identyfikujemy jako prawicę, tak? Niespecjalnie było duchem religijnym przeniknięte. Natomiast pierwsze pokolenie, które swoją postawę obywatelską zaczyna kształtować w oparciu o katolicyzm, no to jest już pokolenie właśnie Wyszyńskiego i pokolenie tych stowarzyszeń katolickich, młodzieżowych, o których ty odrodzenia.
No to są też i te pierwsze krystalizacje różnych kierunków, bo odrodzenie to będzie ten nurt, który nieściśle, oczywiście bardzo nieściśle, ale gdzieś byśmy łączyli politycznie bardziej, nie wiem, z chrześcijańską demokracją. Ale to, jak mówię, nie jest ścisłe, bo to wcale nie była żadna młodzieżówka partyjna, ale jakoś tam grupa szukająca bardziej tego, co się by nazwało taką drogą, własną drogą, tak, nauczania społecznego Kościoła także w życiu politycznym. Natomiast oczywiście w tym samym czasie na Kulu mamy tworzenie się środowiska bardzo wyrazistego, związanego z Młodzieżą Wszechpolską, z całym tym ośrodkiem endeckim, w którym można powiedzieć, który bardzo do siebie ten żywioł katolicki przyciągał, tak? Można powiedzieć, zyskiwał nad nim wręcz swoiste panowanie, aż do czasu, w którym, to też paradoks, ta centrala endecka została sama jakby przejęta przez żywioł katolicki, co się dzieje troszkę później, tak? Gdzieś tam od połowy lat 20. wyczuwa to Dmowski i idzie w kierunku takiego bardziej wyrazistego deklaracji takich religijnych, prawda? Ale równocześnie mamy też na lewicy. A tak. Powiedzmy też, bo to też jest podobne ciekawe zjawisko. Tam, co prawda, promieniowanie bolszewizmu hamuje ewentualne zainteresowania religijne, ale też mamy, tak? Całą tę grupę Dębińskiego, mamy właśnie około odrodzenia. No, więc to są poszukiwania ideowe, w których Wyszyński już zaczyna się sam odnajdywać. Tak? To jest ciekawe, po latach, gdzieś tam potem, gdy ci różni wychowankowie tych nurtów będą w PRL-u pojawiali się jako opozycjoniści tej czy innej formacji, to Wyszyński, jakby to powiedzieć, zna tę geografię. Mm-hmm.
Katolicyzm społeczny. Uczymy się w szkole, prawda, Rerum Novarum i tak dalej, ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mocno Kościół katolicki w Europie był wtedy często liderem różnego rodzaju zmian społecznych. W świecie anglosaskim tak się ułożyło, że ponieważ Irlandczycy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Australii często są w tej anglosaskiej części świata, przynależność do nurtów postępowych, do lewicy, przynależność katolików staje się naturalna i Kościół z tym sobie musi jakoś radzić. Z jednej strony ewidentnie wroga wobec katolicyzmu myśl socjalistyczna, a z drugiej strony rzeczywistość społeczna, która sprawia, że katolicy to są po prostu bardzo często nie ci właściciele, tak, nie kapitaliści, tylko robotnicy. Więc to jest rzecz, która wtedy się kleiła, a dzisiaj nam się już może niekoniecznie klei. Tak?
Zwróćmy uwagę na to, że w dopełnieniu swoich studiów Stefan Wyszyński, młody ksiądz, odbywa w roku 1929-1930 coś na kształt wyprawy naukowej po krajach Europy Zachodniej, to jest i Francja, i Austria, i Belgia, tak? I to są miejsca, w których jego interesuje właśnie stosunek Kościoła i praktyczne możliwości duszpasterskie wobec świata pracy, jak to się mówiło, prawda? To jest, tam ta sytuacja jest wyjątkowo wyostrzona ze względu na rozwój industrialny w niektórych z tych krajów i jakby również napięcie już tych nowoczesnych sił politycznych, o czym przed chwilą mówiłeś, tak? Że kwestia także pewnej licytacji między różnymi grupami politycznymi o to, kto bardziej, kto lepiej reprezentuje interesy w rozmaity sposób wykluczonych, czy jakoś niedoszacowanych, tak? Czy niedopłaconych, tak? Różnych grup społecznych. Z tymi doświadczeniami wraca do Polski. To nie jest coś, co jest dla niego tylko chwilowym zainteresowaniem. Co prawda praca doktorska, którą on broni w 1930 jest trochę jeszcze w innym kierunku, bo to jest prawa Kościoła do szkoły. To też jest jeden z ważnych wtedy wątków dyskusji, bo to cały czas dyskusja, czy szkołą bardziej ma kierować państwo, które tutaj jest pełnym dysponentem wszystkiego, czy też Kościół zachowuje jakieś pola w wychowaniu, w których powinien być mistrzem rozstrzygającym i opiekunem kierunku szkolnego. No ale niezależnie od tego mamy potem ten wątek, Wyszyński wraca do swojej diecezji, do Włocławka i mamy to, o czym potem chętnie mówił do delegacji Solidarności w latach 80., chętnie w 81 roku, swoje doświadczenia współpracy ze związkami zawodowymi, chrześcijańskimi, ale w ogóle o doświadczenie różnorodności świata związkowego, bo to było coś, co widział. No i te własne próby systematyzacji tego wszystkiego, co nazwane zostało chrześcijańskim uniwersytetem robotniczym, gdzie on właściwie przeprowadził, co było też dla jego własnej refleksji chyba ważne dla przyszłości, systematyczny taki komentarz do encykliki Leona XIII, o której mówiłeś, Rerum Novarum, o pracy ludzkiej. To mamy tutaj już człowieka kształtującego się w bardzo wyraźnej posługi. Z jednej strony ogromnie cały czas pamiętamy, to nie był aktywista lekceważący życie duchowe, czy zostawiający gdzieś na boku, ale równocześnie kapłan bardzo wychodzący, no nie jest to tylko jego inicjatywa wyrywania się do czegoś, czego mu nie pozwalano robić, wręcz odwrotnie, no przecież to wszystko było możliwe, dlatego, że był do tego błogosławieństwo. Niewątpliwie był przygotowywany jakoś do tego, żeby był jednym z tych kapłanów, jakby to powiedzieć, umiejących odpowiadać na wyzwania nowoczesności.
Przy czym on nie był, nie wiem, księdzem robotnikiem, który chodzi po fabrykach, żyje z robotnikami, wchodził w interakcję, ale on przede wszystkim zajmował się jednak pracą teoretyczną, prawda? Pracą naukową.
Kursy, wykłady.
Tak, formowaniem studentów swoich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. My zaraz na pewno dwa słowa o tym powiesz, bo to jest ważny moment i miejsce w jego życiu. Lublin i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W każdym razie jest przede wszystkim teoretykiem, tak? Nie jest działaczem politycznym.
No, sam Włocławek to jest miejsce, w którym on się też zaznacza jako, pamiętamy o tym, jako redaktor czasopism takich, nie tylko, bo on pisywał oczywiście zwyczajnie też w gazetach popularnych różnych czasopismach, ale funkcja redaktora Ateneum Kapłańskiego to jest funkcja redaktora jednego z najważniejszych takich pism, powiedzmy sobie lekko żartobliwie branżowych, to znaczy pism teologicznych po prostu, ale z samego tytułu przeznaczonych do formowania umysłowości kapłanów, czyli ono takie czasopismo dla elity duchowieństwa. Ktoś, kto to czytał, no nie czytał dlatego, żeby się dowiedzieć, jakie są zmiany w diecezji, albo po prostu, żeby się tylko dowiedzieć powierzchownych rzeczy, tylko szukano w Ateneum, miały być takie analizy, studia i tak dalej. I taki profesor, czy doktor właściwie, ściśle Stefan Wyszyński, także złamał tego pisma, informował swoich współbraci o różnych tendencjach, tak? Między innymi to tam się będą też pojawiały jego artykuły, potem czasami przyjmujące postać broszur, które czynią trochę z niego takiego analityka komunizmu, tak? To znaczy on sam by pewnie powiedział, że czy o nim mówiono, że jest takim badaczem antykomunizmu, ale to są zarówno idące w stronę tych analizy czynników społeczno-gospodarczych, bo tego interesuje, a z drugiej strony też taki wątek badawczy, który się zaznacza tytułami jego publikacji, takich jak Inteligencja w Straży Przedniej Komunizmu albo nawet Kultura Bolszewizmu. To są z kolei prace, w których on bada podatność. To bardzo ciekawe i no jest potem zaznaczające się jakoś już wtedy i potem w przyszłości problem. Podatność takiej postępowej inteligencji, tak? Na hasła komunistyczne, te, które przychodziły z, w owym czasie z Sowietów. To ciekawe, no bo to jest oczywiście ten nurt publikacji, który jakoś tam w późniejszych latach już w PRL-u musiał mocno obciążać jego konto niewątpliwie, prawda? A z drugiej strony dawał mu jakieś rozeznanie, pewnie był jednym z lepszych i przygotowanych do tych, do którzy potem, gdy się trzeba było rozmawiać z ludźmi, którzy rzeczywiście już byli tymi konkretnymi wysłannikami komunizmu i zupełnie innej pozycji, trzeba było z nimi rozmawiać przez dziesiątki lat później. Potem jak się czyta promemoria, czy jakieś o nim z kolei wyznania, no to widać, że to również w tych rozmowach czasami się te wspomnienia wracają. Mówiłeś o tym, jakby przypominałeś o tym Kulowskim, tym, że się na koniec trzeba by było to, bo nasza rozmowa się powoli kończy, ale trzeba by było powiedzieć, że ten wątek zawsze pozostaje, tak? Znaczy on studiując na Kulu, robiąc doktorat na Kulu, pozostaje z tym uczelnią, z tym bardzo ważnym, a nowiutkim przecież ośrodkiem intelektualnym katolickim, bo przecież powołanym w 1919 roku de facto i to taka inicjatywa, która musiała rosnąć, więc on jest prawie u samego początku tego. Jest pierwszym pokoleniem, które z tego korzysta, które rozwija to i ten związek pozostaje w tych pierwszych latach i w tych latach do II wojny światowej do tego stopnia, że on tam jest uczestnikiem tych wykładów. Jest jedną z osób, którą z Kulem można wiązać, nie tylko naukowo, ale także właśnie, że pozostaje członkiem takiej duchowej rodziny właśnie tego odrodzenia, tych całego kręgu osób, które intelektualnie także z ówczesnymi poszukiwaniami kultury katolickiej, tak, na różnych obszarach będą się zaznaczały. Doszliśmy na granicę tego już nie świata geograficznego, tylko świata historycznego.
Do II wojny światowej. Tak.
I pewnie w tym momencie pewnie trzeba powoli gasić światła w naszej rozmowie, kończyć ją.
Czy myślę, że o laskach, tak. O księdzu Korgiłowiczu, o czym już zacząłeś mówić, o środowisku lasek, co było dla niego niezwykle ważnym doświadczeniem. Dobrze będzie od tego zacząć następną rozmowę. Tak.
A tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy nie tylko w ogóle do konwersatorium, ale może teraz zwłaszcza na następną w przyszłym miesiącu naszą rozmowę o Polsce prymasa Wyszyńskiego. A tymczasem ja również mówię do widzenia Michałowi Barcikowskiemu.
Do widzenia Pawle, do widzenia Państwu.
I Państwu do widzenia, do usłyszenia.
Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.